jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Bardzo serdecznie witam w dzisiejszym podcaście, a dzisiaj od razu jest bardziej energetycznie, bo moja dzisiejsza gościni kojarzy mi się z super energią. Już przedstawiam z imienia i nazwiska Ewa Suszek. Cześć Ewa.
Cześć Malwina.
Kim jest Ewa? Pasjonatka zdrowia, dobrostanu, równowagi życiowej, coachka zdrowia i promotorka radości i witalności na każdym etapie życia. Mówiłam, że właśnie będzie o takiej super energii. I my z Ewą poznałyśmy się kilka lat temu, kiedy obie jeszcze pracowałyśmy w Deloitte i tam miałyśmy kilka razy okazję, że nasze zawodowe drogi się przecięły, a dziś jesteśmy już poza tym miejscem, natomiast każda z nas robi swoje rzeczy. Ewa, dzisiaj będę chciała z Tobą porozmawiać o temacie longevity, który brzmi, może nie dla każdego jest to jasne, co to jest, więc od tego zacznę, że powiedz proszę, co to jest longevity?
Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi strasznie miło, szczególnie, że to temat, o którym bardzo lubię mówić i zachęcać wszystkich do przyjrzenia się temu, co w ich obszarze życia dzieje się właśnie wokół longevity. A longevity, tak dosłownie tłumaczone, to jest długowieczność. Natomiast w języku polskim ta długowieczność jest takim słowem, które niesie ze sobą taką powagę straszną i kojarzy się może niekoniecznie nawet ze zdrowiem, tylko po prostu z długim życiem. Natomiast to znaczenie longevity, którym zajmuję się ja i którym zajmuje się coraz więcej ludzi w Polsce i na świecie, to jest takie długie życie w zdrowiu, czyli wszelkiego rodzaju działania, które przybliżają nas do tego, żebyśmy żyli nie tylko długo, ale jak najdłużej w zdrowiu.
Mnie się to kojarzy z dobrostanem, ale nie tylko z takim dobrostanem pod kątem psychicznym, ale też właśnie z tym, że nasze ciało jest też zdrowe. Czy w longevity jest tak, że mówimy o tym połączeniu duszy, ciała, umysłu i to jest wszystko razem?
Myślę, że to zależy od tego, jaką ktoś ma wizję longevity. Jednak jest to przede wszystkim koncentracja na zdrowiu, ale oczywiście wiemy, że zdrowie nasze fizyczne jest pochodną bardzo wielu czynników. Nie tylko czynników stricte fizycznych, ale też coraz lepiej poznajemy to, że to w jaki sposób myślimy, z kim się spotykamy, jak dużo się spotykamy, ma też wpływ na to, jak po prostu czujemy się i jak czuje się nasze ciało. Także na pewno również ma to związek ze zdrowiem.
Bo wiesz, Ewa, jak ja na Ciebie patrzę i gdzieś obserwuję Cię w sieci, to Ty tam dzielisz się taką bardzo dobrą energią. Często Cię widzę w jakichś czerwonych sukienkach i często Cię widzę tańczącą. I to jest chyba jakiś taki Twój sposób też na naładowanie swojej energii, ale też powiem Ci, że jak na to się patrzy, to ja mam wrażenie, od razu się czuję doładowana, mimo że się nie widzimy.
Taki jest mój cel też, po to się też pokazuję, bo oczywiście mogłabym to robić zupełnie sama w swoim korytarzu w domu, który często właśnie pokazuję, ale też tańcząc podczas różnego rodzaju zajęć. Ale ważne jest dla mnie też to, bo to takie informacje otrzymuję nie tylko od Ciebie, ale też od innych osób, że dobrze przypominam czasami o tym, że właśnie takie zajęcia, czynności, czasem bardzo proste, które dają nam radość, powtarzane regularnie z entuzjazmem, po prostu przysparzają nam szczęścia i takiej pełni. I to jest na pewno w moim przypadku jeden z takich głównych elementów podtrzymywania tego dobrostanu.
A skąd się u Ciebie, Ewa, wzięła taka pasja zajmowania się tym tematem? No bo wiesz, jest mnóstwo osób, które pewnie są też pozytywne, ale nie każdy zajmuje się longevity. Skąd ten pomysł?
U mnie zaczęło się to było takim połączeniem trzech czynników. Pierwszy, po prostu sama zaczęłam się starzeć i zaczęłam to zauważać. I zaczęłam widzieć u siebie przejawy po prostu w zdrowiu i w tym, w jaki sposób się czułam, ale też w tym, jak byłam postrzegana przez otoczenie. Jak po raz pierwszy usłyszałam pani, tak? Zamiast ty gdzieś w kawiarni, to pamiętam, był taki moment, że pomyślałam, no dobrze, to się zaczęło, no okej, jakby nie myślałam o tym w taki sposób. Potem zaczęłam zastanawiać się też, i to był taki moment po prostu refleksji, akurat też we współpracy z terapeutą, o którym rozmawiałam wtedy na zupełnie inne tematy, na temat choroby i śmierci mojej mamy, która zmarła młodo, bo miała 56 lat. Bardzo jest to wiek, w którym chcemy na pewno, żeby i nasi rodzice żyli, i chcemy też sami. Czujemy po prostu, że jak wiele jeszcze do zrobienia przed nami. I miałam do porównania trochę to, że moja mama, która tak wcześniej zmarła, i tata, który jest w świetnej formie. Teraz ma około 86 lat, ale no wtedy był był w wieku mojej mamy, ale widziałam jakby tą różnicę. Widziałam to, że jakieś elementy ich życia zadecydowały o tym, że jedno po prostu jest w świetnej formie, jak czas pokazał, bardzo długo w tej formie pozostaje, drugie natomiast zmarło wcześniej. I był to taki element, który mnie zaintrygował i po prostu chciałam sprawdzić, co się stało i chciałam, że tak powiem, pójść drogą mojego taty, a nie mojej mamy. Mhm. Mimo, że byłam bardzo, bardzo blisko z moją mamą, to jednak w tej sprawie chciałam być zdecydowanie po stronie mojego taty.
Ale widzisz, Ewa, że tam były jakieś tematy związane z tym, że to są różnice płciowe, czy akurat twój tata po prostu rzeczywiście nim uprawiał sport, dbał o siebie i to zadecydowało?
No zdecydowanie ta druga sprawa i w Polsce w ogóle jest tak, nie tylko w Polsce, że nawet częściej kobiety zdecydowanie bardziej dbają o zdrowie niż mężczyźni. Natomiast w przypadku mojej rodziny było odwrotnie. Mój tata, od kiedy pamiętam, gimnastykował się regularnie, praktykował w ogóle taki świadomy oddech, kiedy jeszcze nikt tak naprawdę o tym nic nie mówił. Czyli ćwiczył po prostu na przykład wydychanie, oddychanie, sterowanie po prostu swoimi emocjami nawet za pomocą oddechu. Mój tata, pamiętam, zresztą teraz jest w sanatorium, ale chyba zaczął jeździć do sanatorium, jak miał chyba 40 parę lat.
O, to też ciekawe, bo zawsze sanatorium kojarzy się już z takim naprawdę pojechaniem na podratowanie zdrowia, bo coś cię strasznie boli.
Tak. No to nie, mój tata traktował to rzeczywiście
jak
miał...
spa.
Tak, on jak trochę jak spa, a to też wynikało z tego, te jego kwestie oddechowe były, wynikały z tego, że miał problemy po prostu astmatyczne wcześniej jako dziecko i potem przez młodość. No i po prostu stwierdził, że to będzie fajnie po prostu się właśnie wzmocnić w taki sposób. Więc widziałam jego bardzo zdrowe nawyki. Nie palił nigdy papierosów. Moja mama paliła bardzo dużo. Alkoholu pił naprawdę prawie nic i za każdym razem wypił jedno piwo i potem bolała go głowa na drugi dzień, więc przez to też układał. Moja mama zdecydowanie więcej. Zawsze był osobą, która gdziekolwiek wchodziła, to wszystkich zagadywał, tworzył te relacje, wszystkie panie we wszystkich urzędach go znały, bo tam załatwiał z nimi podania, prośby. I był w takim bardzo silnym i częstym kontakcie, bliskim kontakcie, nawet z takimi osobami właśnie pozornie obcymi. Miał 65 lat, zaczął na nartach jeździć.
To nieźle, późno się nauczył, ale...
Późno się nauczył i bardzo lubi to robić. Więc na pewno od kiedy pamiętam, miał takie, nazwalibyśmy to, zdrowe nawyki. No więc zaczęłam to sobie też analizować, obserwować, patrzeć na to, w jaki sposób on o tym mówi. Poza tym taka jedna rzecz, która dla mnie była zawsze najciekawsza w ogóle w nauce o właśnie o tym długim życiu w zdrowiu, jest to postrzeganie tego, jakby czym jest starość i jak sobie wyobrażamy starość czy późny wiek. Ja pamiętam też, że dla mojego taty nie ma czegoś takiego, że nawet teraz, kiedy jest w takim wieku, w którym wiele osób uznałoby się już za osoby sędziwe, stare już, które już tak naprawdę gdzieś się szykują, prawda, oczywiście na drugą stronę. Nie przypominam sobie momentu, w którym mój tata by się tak zachowywał. To znaczy zawsze jest odpowiednio, ma odpowiednio dużo siły, zawsze on po prostu nie pozwoli, żebym ja sama nosiła moje torby, bo przyjeżdżam do niego, jestem jego gościem. Stara się zawsze zachowywać młodziej, niż pokazuje jego metryka.
Ale to też pokazuje, że w ogóle taka aktywność fizyczna, która wcale nie musi być jakimś wyczynowym sportem, czy nie musi, a nawet z tego, co ja dzisiaj czytam, wcale nie oznacza uprawianie czegoś tak, wiesz, strasznie wyczynowo, czy katowanie się nie wiadomo ile na siłowni, czy nie wiadomo co, ale po prostu to, żeby, nie wiem, chodzić, spędzać czas aktywnie, żeby tańczyć, robić różne rzeczy, że to po prostu sprawia, że my jednak nasze serce zupełnie inaczej pracuje, tak. No i mnóstwo innych rzeczy się dzieją, a to, o czym mówisz z tymi relacjami, no to też to jest taka część naszej inteligencji emocjonalnej, tego, żeby jednak pozostawać w kontakcie z ludźmi, bo to stymuluje też nasz umysł, prawda, do tego, żeby ciągle być w relacjach z ludźmi i to chyba ta energia, która się wymienia między ludźmi, jest taka po prostu energetyzująca.
Znaczy, zdecydowanie. I tutaj bardzo fajnie ułatwiłaś mi przejście do tego trzeciego powodu, który mnie skłonił do zainteresowania się tym tematem. I jeszcze, jak tu jestem u Ciebie dzisiaj, to dosłownie 100 metrów stąd przez 3 lata odwiedzałam w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich panią Wiesię. To stowarzyszenie, o którym mówię, to jest takie stowarzyszenie, które opiekuje się osobami starszymi samotnymi. Osoby, które nie mają rodzin, albo mają, ale na przykład nie utrzymują z nimi wielu kontaktów, albo po prostu mają potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, zgłaszają się do tego stowarzyszenia i mają przydzielonego wolontariusza, który ich regularnie odwiedza, utrzymując właśnie te kontakty. I pani Wiesia właśnie tutaj mieszkała, mówię w czasie przyszłym, bo niestety już od dwóch ponad lat nie żyje. I mój kontakt właśnie z tym stowarzyszeniem i z tymi osobami, które tam poznałam, ja akurat miałam dwie podopieczne w tym czasie, takie przez kilka lat, ale poznałam też sporo innych osób podczas takich specjalnych wydarzeń, ale też odwiedzałam jedną z tych pani w domu opieki, w którym mieszkała. No, miałam też okazję i spotkać, i porozmawiać z osobami w podeszłym już wieku, które były w bardzo różnym stanie ducha, w różnym stanie fizycznym. I po tych właśnie rozmowach z nimi nasuwały się pewnego rodzaju wnioski, które były dla mnie bardzo interesujące, bo one pokazywały właśnie, jak poszukiwanie kontaktu wpływa na przykład na nasz stan i fizyczny, i psychiczny, jak dbanie właśnie o relacje z rodziną ma wpływ na nasze zdrowie i na nasze postrzeganie samego siebie, czy tego, co pod koniec życia już często jest, takiej refleksji na to, czym było moje życie, jak się rozwinęło, czy na pewno zrobiłam to, co chciałam, czy podjęłam te decyzje, które chciałam. No i to mi też dało właśnie do myślenia, że są pewnie jakieś przewidywalne czynniki, które pomogą mi i osobom mi bliskim, i osobom, które będą tym zainteresowane, to życie przeżyć jak najlepiej i jak najdłużej.
No i z tych Twoich wniosków i z tych Twoich obserwacji, co jest takie kluczowe, co na pewno wiesz i co mogłabyś poradzić albo czym się mogłabyś podzielić, żeby nasze słuchaczki i słuchacze mogli coś wdrożyć w życie?
To na pewno numer jeden to jest to takie przekonanie i wyobrażenie sobie, że możemy mieć bardzo dobrą starość. Myślę, że wiele ludzi młodych to w ogóle sobie tego nie wyobraża. I w ogóle, no nie wiem, mając lat tam pewnie 20 parę, 30 parę, to nawet jeszcze w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że będziemy starzy. Ja niekoniecznie nawet zachęcam do tego, żeby sobie to wyobrażać, ale żeby mieć taką otwartą głowę na to, że są bardzo różne wizje tego, jak może wyglądać nasze życie właśnie w późnym wieku. No później, kiedy już zaczynamy mieć te pierwsze kontakty z tym takim, nie powiem przemijaniem, ale z taką zasłoną pierwszą, można ją nazwać. Pewnie koło 40 to się dzieje. No to często budujemy sobie bardzo różne takie właśnie scenariusze czarne w głowie. I szczególnie, że mamy wiele przykładów tak w rodzinach naszych tego, że to może wyglądać bardzo różnie. Ale ja zachęcam do tego, żeby zrozumieć, zaakceptować i przejąć odpowiedzialność za to, że mamy wpływ na to, jak będzie wyglądać.
Pracujemy sobie na to, całe życie.
Od genów zależy naprawdę niewiele. Ja wiem, że takie jakieś przekonanie, że oczywiście moja mama, tata żył tyle i tyle, no to będę żyła równie długo. No dla mnie to było takie dosyć właśnie otrzeźwiające, że nie chcę jakby ulec temu, że mam takiego rodzaju.
No tak, bo wiesz, od razu przypomniał mi się, teraz pomyślałam sobie o mojej mamie, która jest też bardzo aktywna zawodowo, w ogóle jest łyfistką, więc ma ruch na co dzień, ale na przykład w genach od mamy dostałam to, że po 40 nie mam jeszcze ani jednego siwego włosa i moja mama po 60 też jeszcze go nie ma. Nie? To są te geny.
No to cieszmy się bardzo z tych genów i oczywiście możemy się i chwycić tego.
No właśnie, ale to nie załatwia jakby kolor włosów, bo to jest taka drobna rzecz, tak? No to jest coś, co nam mogą dać geny, ale o wiele więcej jesteśmy sobie w stanie wypracować właśnie nawykami, bo z tego, co pamiętam, kiedyś też miałyśmy razem chyba, Ewa, okazję uczestniczyć w programie Badamy Geny z profesorem Jażdżewskim i tam właśnie było też o takim badaniu genów, o tym, że nawet jak widzisz jakieś predyspozycje, to jest tylko predyspozycja, dopiero twoje nawyki życiowe, to czy rzeczywiście pozwolisz tym wszystkim ewentualnie niekorzystnym aspektom się rozwinąć, no to jest nasze życie, to są nasze wybory. Więc ja bardzo w to wierzę, co mówisz. No ale dobrze, to przejdźmy do dalszych konkretów.
Potem jest cała litania różnego rodzaju rzeczy, o których wszyscy dobrze wiemy. Ale wiemy o tym, że to są rzeczy tak zwane proste, ale niełatwe.
No i na przykład?
Trzeba się ruszać, oczywiście. Jest to jeden z punktów, który wszyscy lekarze, wszyscy eksperci z tej działki podkreślają, ale nawiązując też do tego, co ty, Malwina, powiedziałaś, nie chodzi tutaj o ekstremalny ruch, zbyt duży, zbyt częsty. Nie chodzi oczywiście o maratony, triatlony. Ktoś oczywiście lubi, jest odpowiednio do tego przygotowany jak najbardziej. Natomiast badania pokazują, że to akurat nie zwiększa jakoś wiele naszych szans na długie życie. Chodzi o ruch naturalny, o ruch, który daje nam radość przede wszystkim i który będzie sprawiał, że po prostu będziemy chcieli go powtarzać.
Ty powtarzasz taniec.
Ja powtarzam taniec i ja powtarzam chodzenie.
No dobra, ale o tym tańcu najpierw. Tak. Kiedy ty tańczysz? Czy ty chodzisz na jakieś kursy, czy ty tańczysz w domu? Znaczy w domu też tańczysz, ale no właśnie tylko po to, żeby pokazywać, czy po prostu
nie,
codziennie
tańczę.
Sobie? A, tańczę codziennie.
Tańczę. Chciałabym powiedzieć, że codziennie, bo mam takie wyzwania, które sobie robię, natomiast na pewno tańczę kilka razy w tygodniu w domu. Mhm. Oprócz tego chodzę na zumbę. I chodzę na takie warsztaty różne taneczne, które się pojawiają weekendowe, czasami w różnego rodzaju technikach. Preferuję tańce latynoamerykańskie różnego rodzaju, chociaż przez wiele lat tańczyłam taniec brzucha akurat. Mm-hmm. I też bardzo lubiłam. Dla mnie muzyka jest super.
Tak, bo to jest chyba coś, co tak, tak nakręca, nie?
Zawsze, zawsze.
Ale w ogóle to jest super, co mówisz, bo widać, że znalazłaś sobie taki ruch, który jest w ogóle dla nas, to co powiedziałaś, naturalny. Ludzie od zawsze tańczyli, mm-hmm. prawda? Gdzieś tam sobie nawet nucili, tańczyli, to jest takie coś, co jest, taniec jest po prostu z ludźmi od zawsze i tak samo jak chodzenie jest z nami od zawsze. Ja też jak przez długi czas też myślałam, że okej, siedzę cały dzień na przykład na spotkaniach, czy siedzę cały dzień gdzieś na przykład pracując jeszcze w korporacji, to mi się wydawało, że moim najlepszą rzeczą, którą mogę dla siebie zrobić, to jest pójść na przykład na trening później. Tymczasem okazuje się, oczywiście to jest super, że pójdę, ale okazuje się, że dużo lepsze są te nawyki, te wybory codzienne pod tytułem, że przejdę się kawałek, że do sklepu pójdę piechotą, że wyjdę z psem na spacer. Znaczy, mam nadzieję, że potwierdzasz.
Potwierdzam zdecydowanie. Z jedną taką uwagą dodatkową, którą teraz jakby tutaj nawet mogę się sama przed sobą zobowiązać publicznie, że w określonym już wieku właśnie, w który już też wkraczam i w takich no wymaganiach, które z wiekiem przychodzą, trening siłowy staje się coraz ważniejszy.
Tak, tak, siłowy tak. Słyszałam, że już nawet po 40, bo to jest kwestia, ale ten trening siłowy to też nie musi oznaczać katorżniczego treningu. Chodzi o to, żeby po prostu nasze mięśnie stymulować. Na przykład z jakimiś ciężarkami.
Zwiększasz po prostu naszą masę mięśniową.
Tak, bo ona po 40 zaczyna spadać.
No i już troszkę wcześniej nawet.
Tak, tak, tak. Oczywiście, to też jak się tutaj
zgodzę. Więc ja się wybieram. Zresztą zaczęłam już chodzić na siłownię. Nawet wspólnego trenera z moim mężem dzieliliśmy. Ale jakoś przyszła jesień i te poranne wstawania mnie przerosły. Ale obiecuję sobie i chcę do tego na pewno wrócić tak wiosennie.
Super. A wspomniałaś też, że no to, tak pomyślałam sobie, że bardzo dużo kobiet słucha tego podcastu. Myślę, że też kobiet w średnim wieku, dla których ten temat jest bardzo aktualny. Kto w ogóle się interesuje longevity? Bo ty też byłaś związana, nie wiem, czy nadal jesteś z Longevity Center. Kto jest klientem? Kto przychodzi? Po co? W którym momencie? Wiesz, taka jestem ciekawa, na ile jest świadomość w ogóle na przykład w Polsce tego tematu.
Tak, ja przez jakiś czas rzeczywiście współpracowałam z Longevity Center i bardzo kibicuję tej klinice w Warszawie. Zresztą takich klinik powstaje bardzo dużo na świecie. W Polsce pewnie też, ale akurat rzeczywiście jest to temat no, mocno rozwojowy. Ale tutaj bym takie zrobiła trochę rozróżnienie, bo w tej właśnie zainteresowaniu Longevity można powiedzieć jest taka trochę opcja soft care. Tak? I opcja hard care. W tej opcji soft care jest trochę to, o czym mówiłam. Tak? Czyli to jest właśnie to ruszanie się, to są odpowiednia ilość snu, dieta, właśnie spotkania, dbanie w ogóle o taki dobrostan ogólny. To jest takie zasady, które wszyscy znamy. Ale nie wszyscy stosujemy, ale kiedyś oczywiście wiemy, że trzeba. No i jest ta opcja taka właśnie hard, czy taka bardziej już wyrafinowana. To są już bardzo specjalistyczne techniki, które są już zazwyczaj wykonywane pod opieką właśnie lekarzy lub specjalistów takich właśnie centrów. To są wszelkiego rodzaju terapie podczerwienią, jakieś komory krybaryczne, specjalna, bardzo dedykowana suplementacja, bo coraz więcej też się wie o pewnych suplementach, które zwiększają taką właśnie naszą zdolność do odnawiania się komórek, do obniżania tak zwanego wieku biologicznego, bo jest tak, że mamy wiek chronologiczny, czyli ten, który mamy w dowodzie osobistym i wiek biologiczny, czyli tak naprawdę oceniony przez specjalne znowu narzędzia, wiek naszego ciała lub naszego umysłu lub różnych części.
No tak? Dobra.
I rzeczywiście w tych mamy różnych klientów na te dwie opcje. Oczywiście one wszystkie połączone razem dopiero dają najlepszy efekt.
To zapytam tylko jeszcze tutaj, a jak ten wiek biologiczny równa się wiekowi chronologicznemu, to jest okej, czy lepiej mieć niższy? Oczywiście pewnie lepiej mieć niższy, jak ktoś ma równy, to co?
No to pewnie będzie zadowolony. Natomiast oczywiście każdy, jak robiliśmy zresztą jeszcze kiedyś te badania, to wszyscy się najbardziej cieszyli, oczywiście jak mieli niższy. No najczęściej, rzadko się tak zdarza, żeby był
ale
równy.
Ale wiesz, czasami jest dużo wyższy.
No bardzo często jest dużo
no wyższy. No właśnie.
I to jest oczywiście bardzo zła informacja, taka no, budząca zazwyczaj wtedy, taki prognostyk do tego, że no już jest najwyższy czas, żeby zająć się tym swoim zdrowiem, bo wiek biologiczny dosyć szybko można obniżyć właśnie za pomocą diety, za pomocą zmian takich w higienie życiowej, w zapewnieniu odpowiedniego snu, co jest myślę jednym z najtrudniejszych rzeczy do prowadzenia dla wszystkich, z kim rozmawiam. Sen jest rzeczą, którą w tym takim naszym zabieganiu najtrudniej uregulować.
Wiesz co, bo z tym snem jest tak, że mam takie poczucie, że jeszcze kilka lat temu, jak ktoś przychodził do pracy i mówił, że całą noc nie spał, to chciał tym, bo tak pracował nad projektem, to oprócz być może odrobiny współczucia, chciał też wzbudzić takie poczucie, że no ja jestem taki zaangażowany. A dzisiaj mam takie wrażenie, że to już taki trochę jest obciach, tak powiedzieć.
Mam nadzieję.
Nie, no bo ja sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście ktoś aż tak nie dba o siebie, że zarywa jedną, drugą, trzecią noc. I też to naprawdę przy obecnej wiedzy na temat snu, jak ona jest potrzebna, jak reguluje nasze hormony, jak też często mówi się, że odpowiednia ilość snu jest połączona chociażby z wagą i z takimi tematami, które no, wydawałoby się, że jakby śpi dobrze, a będziesz być może łatwiej ci będzie schudnąć na przykład, bo jednak te hormony, które ciągle pobudzamy, jeżeli nie śpimy, wystarczająco, no to mogą po prostu powodować, że później w ciągu dnia na przykład kumulujemy bardziej tkankę tłuszczową.
No i też będąc zmęczona, jak jesteśmy, nie wiem, czy jak ty, ale ja tak przynajmniej mam, jak jestem zmęczona albo jakoś poddenerwowana, to też częściej sięgam po rzeczy, które nie są dla mnie zdrowe.
Tak, i słodkie, po to, żeby na przykład...
Bo jak jesteśmy... Poprawić sobie troszeczkę taki nastrój chwilowo.
No, albo po prostu też dostarczyć tej glukozy, energii po to, żeby się pobudzić. No więc ten sen jest mega ważny. Ja zawsze miałam takie poczucie, że generalnie padałam spać wieczorem. Znaczy cieszę się, że śpię i że śpię dobrze w miarę, ale znam też historię opowieści moich znajomych, którzy mówią, że budzą się w środku nocy, że nie śpią. I jest chyba taki moment, kiedy ta trzecia, czwarta w nocy, kiedy się przebudzamy, to jest bardzo często znaka stresu, prawda? Jakiegoś dużego.
Zdecydowanie. No, w jednym z takich też sposobów na badanie tego jest monitorowanie też tego, ile na przykład mam głębokiego snu, tak? I bardzo dużo ludzi ma naprawdę mikrominuty, tak? Tego głębokiego snu. I im mniej tego głębokiego snu przez dłuższy czas, tym też pogarsza się nasza jakość naszego organizmu.
Tak, a wiesz, to co ja na przykład zauważyłam, bo mam też zegarek, który monitoruje ten sen, to co było dla mnie niezwykle odkrywcze, nie wiem, może to dla kogoś nie będzie, ale jeżeli wypiję jakiegokolwiek drinka, jestem po jakiejkolwiek imprezie, czy nawet ten alkohol będzie jakąś symboliczną, nie wiem, lampką Prosecco, moja jakość snu spada natychmiast. I choć wydaje mi się, że śpię długo, albo wiesz, czasami komuś się wydaje, że może faktycznie nawet, wyobrażam sobie, że może ktoś stosować alkohol jako środek, w cudzysłowie, nasenny, to jest to kontrproduktywne, bo ja widzę, że te dni, kiedy, nie wiem, akurat śpię tak na zazwyczaj, powiedzmy 80, czasami do 90 mi się zdarzy, to jeżeli tylko jest, nie wiem, właśnie jakaś okazja do tego, żeby właśnie wypić jakiś alkohol, to mój sen wychodzi na 46. I to jest bardzo takie, wiesz, od razu namacalne i widoczne.
No na pewno. Alkohol w ogóle jest takim dosyć kontrowersyjnym elementem nauki longevity, bo oczywiście wszystkie badania pokazują, że nie ma bezpiecznej też dawki.
No nie ma.
Nie ma niestety. I mimo tego, że możemy mówić oczywiście, że jest, no to nie ma co ukrywać. Alkohol
jest trucizną.
Jest trucizną. Natomiast mamy tak zwane niebieskie strefy, tak? Blue zones. Nie wiem, czy słyszałaś.
Nie, powiedz.
To są takie miejsca na świecie, w których żyje bardzo duże nagromadzenie. Większe niż gdziekolwiek indziej stulatków.
A, to oglądałam nawet o tym serial na Netflixie.
Tak, polecam. Oczywiście niebieskie strefy.
I w momencie, kiedy zobaczyłam, że w jakimś miasteczku w Grecji, o ile dobrze pamiętam, ludzie chodzą ciągle pod górę, tak stwierdziłam, że nasz dom, który ma trochę schodów, jest idealny.
Super, to jest naturalny ruch na wierzch.
Tak, i stwierdziłam, że nie będziemy marzyć o parterowym domu, bo jednak schody mają swój plus. No tak, no i powiedz o tych blue zones.
I tam jest tak, że każda z nich czym się różni? Oczywiście są też elementy łączące je, chociażby ta wspólnota, te relacje międzyludzkie, to jest w zasadzie wszędzie. Ale niektórych, jak na przykład w Sardynii, tak, we Włoszech, no trudno sobie wyobrazić, żeby tam wina nie czerwonego nie było. Więc tutaj mamy taki rodzaj, czasami mnie ktoś pyta, tak, ale no to jak to? No to mówią, żeby pić to wino czerwone, że ono ma tam ten resweratrol, który przecież się też suplementuje, tak, w longevity. No ale prawda jest taka, że no to jest znowu pewien rodzaj harmonii, równowagi, wyważenia. Tam to wino nie jest elementem głównym danej sytuacji. Ono jest zawsze dodatkiem do fajnego spotkania towarzyskiego, do tego, żeby znowu poczuć się jeszcze lepiej w danym środowisku, ale wszystko znowu w umiarze.
I no tak, to nie jest impreza całonocna, tylko mamy tam, no powiedzmy, lampkę wina do obiadu, tak?
Dokładnie, więc na pewno nie jest tak, że jest to... Jeżeli już można powiedzieć, że jest to wyjątek potwierdzający regułę, to oczywiście tak. I na pewno bardzo fajnym jest w ogóle przyjrzenie się tym strefom, temu w jaki sposób tam właśnie działa ten naturalny ruch. W Japonii mamy ogrodnictwo. Tak,
tak? Oni tam uprawiają coś, mają jakąś drobną pasję, czym się zajmują.
Mają ten swój cel, tak? Tam nikt nie szuka jakichś takich nie wiadomo jakich wielkich celów życiowych, tylko bardzo proste życie, które wiadomo też... daje ogromną satysfakcję, jeżeli się na to zgodzimy. Mhm. I fajnie spojrzeć, że są różne sposoby na to, jak osiągnąć właśnie fajną równowagę w życiu.
Tak. Ja chcę powiedzieć, że obserwuję w Polsce, być może też na świecie, ogromny trend taki, który mówi, że właśnie zero alkoholu. Jest to rzeczywiście pewnie po raz kolejny jakiś jeden z elementów takich, że trzeba... No, takie są skrajności, tak? Kiedy w Polsce kiedyś nie wyobrażano sobie spotkania, które nie będzie z alkoholem.
Ludzie, którzy nie pili, byli po prostu podejrzani od razu.
Tak. I wręcz to było takie, że jak ktoś nie pije, to coś jest z nim nie tak. Natomiast dzisiaj rzeczywiście, myślę, że dla niektórych można powiedzieć, że staje się to modne. No jeżeli to jest taka moda, która ma nam przynieść coś dobrego, to super. No bo wiemy też, że Polska jest też takim krajem i pewnie nie tylko Polska, gdzie niestety alkohol jest nadużywany i to bardzo. I to też rodzi inne rzeczy i to jest pewnie w ogóle temat na oddzielny wątek. Ale cieszę się, że też to przywołałaś, że jak o tym rozmawiamy, to też myślę, że to właśnie nie ma takiego jednego, co robić, żeby być zdrowym. Nie ma takiej jednej recepty, która mówi rób to, albo jedz codziennie marchewkę, bo czasami są takie, wiesz, artykuły w stylu codziennie jedna marchewka, a to pozwoli ci zachować zdrowie. Jedz to codziennie rano, a przeżyjesz 100 lat. Nie, to są takie okropne rzeczy, to są takie tytuły, nagłówki, które się klikają, ale no to jest zazwyczaj takie odmurzające, przynajmniej tak mi się wydaje.
No jesteśmy bardzo różni wszyscy i jak mówiłaś już o tym o Netflixie, o tym serialu, jest też taki serial o bliźniakach.
Tak, oglądałam go! No, on jest super!
I tam też właśnie jest...
Jesteś tym, co jesz.
Jesteś tym, co jesz po pierwsze, ale też pokazuje jak bardzo też, jak po to oni zrobili ten eksperyment, żeby pokazać, że testowanie na przykład tej samej diety na bardzo różnych ludziach nie ma w ogóle sensu tak naprawdę, bo pewne elementy tej diety mogą działać, a inne będą szkodzić. I no musimy się po prostu dobrze znać. Nie ma innej opcji jak próbowanie, badanie się. O, to jest jakby na pewno też bardzo ważna rzecz, regularne badanie się i sprawdzanie tego, czy jakieś zmiany na przykład w naszym stylu życia, jak wpłynęły na różnego rodzaju elementy naszego zdrowia. Na wyniki badań. No już samopoczucie jest powiedzmy taką pierwszą tak, rzeczą, którą widzimy. Jak widzimy, że mamy spadek energii, jak widzimy, że nie mamy na nic siły i nie wiem, chorujemy ciągle, no to też jest jakiś sygnał, który nam podpowiada, żeby zwrócić uwagę. A to wszystko, jak mówimy w perspektywie długoterminowej, to przyzwyczajenie do tego, żeby dbać o siebie, jak się ma właśnie 30-40 lat, no to zaprocentuje, bo będziemy pamiętali o tym i dbali o to regularnie. I tak jak mówię o moim tacie i o wielu takich osobach, które znam, które naprawdę nie biorą w ogóle jeńców z wiekiem, bo wiedzą, że po prostu należy im się dobre życie, dobre zdrowie. Jak idzie do lekarza, to nie, no mówię, to jest mój tata, nie słucha tego, że lekarz mówi, no ale pan jest w tym wieku, czego pan się spodziewa? No spodziewam się, że pan, pani się mną zajmie, żebym się czuł jak najlepiej w tym wieku. A mam też poczucie, że wiele osób uznaje, że z wiekiem musi się pogorszyć, że no nie ma wyjścia po prostu. No muszę takie... narzekać, musi mnie coś boleć, bo jak nie boli, no to znaczy, że po prostu nie żyje.
Bo takie mamy standardy chyba i też przez wiele lat myślę, że ludzie po prostu nie przywiązywali do tego takiej wagi. Rzeczywiście tak się nam kojarzy starość, czy właśnie nie wiem, no nie wiem, jak inaczej to dobrze nazwać, żeby, nie wiem, Ewa, pomóż mi. Jak
ale się... nie bój słowa też starość. Ja nie, no właśnie, bo, słowa starość,
no właśnie,
widzisz?
Bo teraz powiedzenie starość, oczywiście. Ale wiesz, to tak właśnie wszyscy teraz...
Późna dojrzałość.
Późna dojrzałość, właśnie nie każdy, wiesz, a propos, byłam ostatnio na stand-upie Oli Radomskiej, który nazywa się Zrozumiesz, jak dorośniesz. No i oczywiście mnóstwo zabawnych historii, swoją drogą bardzo polecam, ale... Ola też tam miała kilka swoich historii o tym, kiedy właśnie czujemy się staro, kiedy, tak jak ty mówisz, że to był ten moment, kiedy do ciebie pani zaczęto mówić i ja teraz byłam na weselu tydzień temu i młodzież do mnie mówiła, proszę pani. I ja byłam taka zdziwiona, no bo tak się naprawdę dziwnie poczułam, nie? Że to jest ten moment. Ale ona też tak się śmiała, że ten moment, kiedy przychodzi starość, to jest ten moment, kiedy stoisz na przystanku autobusowym i patrzysz na nastolatkę z ogromnym zdziwieniem i nie dowierzasz, że ma gołe kostki w listopadzie. Albo, że nie dowierzasz, że można mieć puchową kurtkę, która jest do żeber gdzieś, do wysokości, nie? Czyli tak, wiesz, całe... To są tego
ja
typu rzeczy.
Ja lubię takie powiedzenie właśnie, że wiesz, że się starzejesz, kiedy masz do wyboru dwie opcje, wybierasz tę, dzięki której będziesz wcześniej w domu.
Tak! Albo na przykład ona mówi coś takiego, że no, czy słyszeliście kiedyś, żeby jakikolwiek nastolatek mówił, że się nie wyspał przez pełnię księżyca? No więc są takie symptomy, są, które nam mówią...
Ale że... nie bójmy się tego słowa starość, bo ono no, jest określeniem pewnego etapu w życiu i też wydaje mi się, tak może nie wydaje mi się, jestem przekonana, że tutaj Malwina też jakby w twoim obszarze zainteresowań jest, są te różnego rodzaju uprzedzenia, tak? Różnego rodzaju tak. Walka z dyskryminacją, z uprzedzeniami, to myślę, że to uprzedzenie do starości mamy ogromne. Jako cała ludzkość, co jest o tyle dziwne, że no każdy będzie stary, jeśli będzie miał szczęście, tak? No bo tak. Nie każdy oczywiście dożyje, ale jeżeli będziemy mieć szczęście, to będziemy starzy, więc bycie uprzedzonym wobec czegoś, co nas spotka, jest
bez sensu,
bo wszystkie inne uprzedzenia wynikają z tego, że nie jesteśmy tacy jak te osoby, wobec których jesteśmy uprzedzone.
Tak, to prawda.
I to jest jedna z takich też rzeczy, która mnie bardzo kręci, żeby też z takimi uprzedzeniami i z tym niepotrzebnym nastawieniem negatywnym. Nie w tyle walczyć, ale po prostu pracować.
Masz rację, wiesz, jak ja myślę o temacie właśnie wieku, no to bardzo często to, co jest jednym z moich obszarów zainteresowań i pracy, to jest praca w międzypokoleniowych zespołach. To jest temat uprzedzeń, tak zwany ageizm, który dotyczy się, mam wrażenie, tyczy się w większym stopniu jednak osób, które są starsze niż te młodsze. Tak. Chociaż to w dwie strony działa tak naprawdę, bo też można dyskryminować młode osoby, przypisując im różne rzeczy albo właśnie stereotypizując w jakiś sposób, że młodzi to są jacyś nieodpowiedzialni i tak dalej. No ale też jest tak, że myślę, że nasz świat się bardzo też zmienił, że my mamy dużo więcej też tej witalności ogólnie, że no wiesz, no mamy dużo bardziej rozwiniętą medycynę, która sprawia, że my możemy dłużej żyć, że pewne schorzenia możemy leczyć, że wykrywamy choroby dużo wcześniej i to jest też konieczne, że musimy być aktywni jak najdłużej na rynku pracy.
Zdecydowanie tak i to będzie ogromne wyzwanie, bo też wiesz, jak wyglądają statystyki demograficzne. Nasze społeczeństwo w Polsce w ogóle bardzo szybko, pewnie na tle Europy jednym z jesteśmy z krajów, w którym najszybciej się starzejemy jako społeczeństwo. I to jest powiązane po pierwsze z tym, że żyjemy coraz dłużej, a po drugie, że rodzi się coraz mniej dzieci. Czyli po prostu liczba osób starszych rośnie bardzo w naszym społeczeństwie, więc trudno sobie wyobrazić, że rynek pracy nie będzie się do tego dostosowywał. Tak? No to myślę, że będzie to po prostu taka potrzeba, chyba że zastąpią ją oczywiście innego rodzaju pracownicy. To też tak może się zdarzyć. Natomiast no, byłoby to bardzo dziwne i pewnie szkodliwe, tak? Gdyby nie wymyślić jednak jakichś sposobów, żeby tą integrację taką wprowadzić.
Tak. Ja jak patrzę sobie na osoby, które są aktywne zawodowo w tej swojej, no nie wiem, nazwę to starością, czy w tym późniejszej dojrzałości, czy w takim dojrzałym wieku, tym bardziej dojrzałym wieku, to też mam takie wrażenie, że te osoby są właśnie bardziej witalne, że im się chce, że mają energię życiową. A to, co obserwuję, jak widzę osoby, które właśnie no bardzo często mieszkają same albo właśnie już im się nie chce, już myślą, że ta emerytura to już jest taki Boże, już po prostu będę taki miała wreszcie święty spokój i potem kończą z pilotem przed telewizorem i jedyną ich rozrywką, jedynym ich ruchem jest ruch na pilocie, no to jest bardzo przykre i to pewnie warto sobie też z tego zdać sprawę i pomyśleć, jakiej starości chcemy dla nas.
Tak, i żeby to miało najlepszy sens dla nas, no to też trzeba pomyśleć o tym, że to nasze życie zawodowe i życie w ogóle takie aktywne będzie dużo dłuższe. Więc jeżeli coś nam się nie podoba nawet w danym momencie, no to jeszcze warto to zmienić, bo przed nami na przykład jeszcze 20-30 lat pracy, aktywności zawodowej i to jest na pewno ważna taka refleksja.
Ewa, to już ja jestem przekonana, że longevity to jest coś, czym warto się zainteresować i popatrzeć na to rzeczywiście, no tak strategicznie, myśląc o swojej starości, bo nikogo to nie ominie. Jakbyś mogła podsumować, jakie są najważniejsze czynniki, o których powinniśmy pomyśleć, żeby zacząć myśleć w takim dobrym kierunku o tej długowieczności?
To na pewno na początek zacząć myśleć o dobrym naszym dalszym życiu, czyli sobie wyobrazić, że możemy mieć fajne, długie życie, jakbyśmy chcieli, żeby ono wyglądało. Jeżeli nam czegoś teraz już brakuje, to sobie to budujmy. Drugim punktem byłby taki łączony punkt związany z naszym ciałem, czyli ruszajmy się tak, żeby nasze ciało to lubiło i chciało to robić.
Nie. I trening fizyczny, siłowy.
Siłowy, tak, oczywiście. Jedzmy zdrowo, jak najmniej przetworzonych rzeczy, jak najwięcej warzyw, jak najmniej cukru. Ale tak, żeby znowu było ładnie, smacznie i żebyśmy mieli też radość z tego jedzenia. Nie katować się, nie liczyć tylko kalorii, tylko po prostu cieszyć się tym jedzeniem. Dbać o sen. To taka trzecia rzecz z tych takich cielesnych. No i coś, co jest dla mnie najważniejsze, najpiękniejsze, coś, co uwielbiam pielęgnować, czyli te relacje z ludźmi, nie tylko z ludźmi, którzy są koło nas najbliżej, czyli naszą rodziną, przyjaciółmi, ale takie życzliwe i otwarte podejście na ludzi, których spotykamy codziennie.
Bardzo Ci dziękuję. Super, że to podsumowałaś. Ja jeszcze chciałam odesłać słuchaczki i słuchaczy do Twojego TED Talka. Powiedz, pod jakim tytułem można Cię znaleźć.
Tak, co możesz zrobić dziś, żeby mieć dobrą starość.
No na pewno jak wpiszecie Ewa Suszek na YouTubie, to bez problemu znajdziecie TED Talk Ewy. To powiedz, jeżeli jakieś słuchają nas panie, które myślą, że chciałyby popracować nad swoim zdrowiem albo chciałyby zająć się swoją długowiecznością, to powiedz właśnie z kim pracujesz i w czym pomagasz?
Częścią tego procesu rozwijania swojego potencjału długiego, dobrego życia, które mnie najbardziej interesuje, jest to, jak my jako kobiety czujemy się właśnie jako kobiety, czyli to, co się dzieje z nami z wiekiem, kiedy zaczynamy czasami tracić wiarę w własną siłę, we własną witalność, własną zmysłowość. To są rzeczywiście takie aspekty, z którymi pracuję podczas warsztatów, przez ruch, przez taniec, ale też przez odwoływanie się do takich ukrytych czasami w nas celowo lub niecelowo zasobów tej kobiecej siły i zmysłowości. To jest ten aspekt, który najchętniej i najczęściej propaguję właśnie wśród kobiet, z którymi pracuję.
Czyli po prostu prowadzisz takie sesje coachingowe, kiedy można przyjść do Ciebie i po prostu pracujecie przez jakiś czas nad jakimś celem, na przykład odzyskania swojej witalności albo wiary w swoją zmysłowość ponownie. Wyobrażam sobie, że może być wiele takich kobiet, które gdzieś, nie wiem, są w różnych momentach życiowych i jeszcze dodatkowo dopada je ten moment utraty wiary w zdrowie. Czasami to jest kwestia też menopauzy, która sprawia, że czujemy się trochę gorzej, czyli można na taką sesję do Ciebie przyjść i wtedy pracujecie nad odzyskaniem mocy.
Zdecydowanie tak, bo bardzo mnie cieszy i bardzo wzrusza, kiedy kobiety odzyskują właśnie wiarę w to, kim są i jak czują się jako kobiety, kiedy czasami zmieniają sposób, w który się ubierają, kiedy zmieniają sposób, w jaki się uśmiechają, jak chodzą. To są rzeczy, które można naprawdę zmienić, mimo tego, że czasami nam się wydaje, że już nasz czas minął, że już nie możemy pewnych rzeczy robić, że już nie możemy w pewien sposób się uśmiechać, mówić.
I możemy.
Możemy zdecydowanie tak.
Możemy, więc ja odsyłam Was najpierw na profil Ewy na Instagramie, gdzie na pewno zainspiruję Was tym, jak dużo ma dobrej energii, jak też tańczy i myślę, że po takich sesjach coachingowych to ten taniec będzie w duszach.
Zdecydowanie i taniec też wprowadzam.
Super. Bardzo Ci, Ewa, dziękuję za super energię, którą przyniosłaś dzisiaj tutaj do podcastu. Mam nadzieję, że dzięki Tobie i dzięki temu, co powiedziałaś, też więcej osób spojrzy na tą długowieczność czy też longevity bardziej poważnie i tak, wiesz, z sercem.
Mam taką nadzieję, że życzę wszystkim długiego, dobrego życia w zdrowiu.
Dzięki. A jeżeli uważacie, że ten podcast komuś może się przydać, to koniecznie do tej konkretnej osoby wyślijcie link, bo myślę, że podziękuję Wam za to. Dziękuję.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.